Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś gościem salonu jest Tomasz Żółtowski.
Witam
się serdecznie. No skąd można znać Tomasza Żółtowskiego? Dawno temu z telewizji gdańskiej, z festiwali filmowych, na przykład z Gdyńskiego Festiwalu, gdzie przez lata prowadziłeś prezentację młodego kina, kina niezależnego. No, też jako dyrektora artystycznego Gdańsk Doc Film Festiwalu. Nieliczni mogą cię znać jako autora filmu dokumentalnego chociażby Przerwana walka Jerzego Pawłowskiego.
No to tak, to lata świetne.
Albo jako autora sztuki Konwalie, na
majowe
przykład.
Konwalie.
Majowe Konwalie, tak. Którą widziałam w więzieniu. Ale my się spotykamy z powodu twojego debiutu fabularnego. Co prawda krótki metraż, ale za to tuż po warszawskim festiwalu filmowym, na który się dostał i na którym był prezentowany Dziewczyna z moich snów. Także witam cię, debiutancie.
Witam cię i witam państwa. No tak, jestem debiutantem. Ja wiem, że to brzmi trochę groteskowo, zważywszy na mój wiek, ale powiem tak, moim wzorcem takim sewr jest Clint Eastwood. On ma 91 lat i cały czas robi filmy. Mało tego, najczęściej się obsadza jeszcze w tych filmach w głównych rolach. Więc to jeszcze sporo czasu mi zostało, żeby tam kilka filmów zrobić. Także no, późny debiut, ale jeszcze mam trochę przed sobą, mam nadzieję.
Pewnie, że tak, ale mam nadzieję też, że opowiesz o tym swoim życiu z kinem przecież przez całe dorosłe życie, prawda? Także programy telewizyjne to też było, co jest grane, kino polskie. No i to ciągłe to obserwowanie kina, komentowanie, życie w tym środowisku i jak rozumiem marzenie o tym, żeby stworzyć film własny, fabularny. Co się stało? Nie krótki metraż, ale na warszawskim festiwalu filmowym i od tego zacznijmy, bo to chyba jest po prostu wielkie osiągnięcie, żeby tam się dostać i w konkursie wziąć udział.
To prawda. Odebrałem to jako sukces, ponieważ to jest bardzo prestiżowy festiwal z wielką tradycją. 38. edycja już się odbyła. I wiem, że dyrektor Stefan Laudyn tak go dopieszczał przez lata i bodajże od, ja nie pamiętam dokładnie, ale od jakichś 12 lat chyba jest w kategorii A tak zwanej festiwali. Takich jest 15 na świecie. Takie jak Cannes, Wenecja, Karlowe Wary, Berlin, Locarno, Tokio, no jeszcze kilka innych. I znaleźć się na takim festiwalu, przejść selekcję, to jest niewątpliwie sukces. No ja dowiedziałem się z pierwszej ręki, że w konkursie filmów krótkometrażowych startowało 21 filmów, ale aplikowało, czyli w selekcji było 3,5 tysiąca filmów z całego świata, więc znaleźć się w tej grupce 21, w tym 11 fabuł i były tylko dwie polskie fabuły, jedna ze studia Munka, no i druga moja skromna produkcja, więc no tak, to
no to też jako, to jako z drugiej strony dyrektor artystyczny festiwalu innego, co prawda, to masz pojęcie, prawda, jaka to skala jest
tak.
Przesiewu. No i rzeczywiście można być dumnym. A powiedz, jak było na festiwalu? Znowu z tej perspektywy człowieka, który przecież żyje w tym środowisku. Jak to się tam odbywało, jaka była atmosfera i co tobie jako reżyserowi, debiutantowi zapadło w pamięć albo było ważne?
Niby proste pytanie, ale wiesz, muszę się zastanowić przez moment, bo ten festiwal jest dość specyficzny. On jest bardzo rozproszony. Projekcje odbywają się w dwóch miejscach, w Złotych Tarasach, w Multikinie i w kinie Atlantik, kultowym, które od ponad 90 lat funkcjonuje. I właśnie w kinie Atlantik były projekcje filmów krótkometrażowych. Co ciekawe, tam są cztery sale i krótkie metraże były pokazywane w największej sali. Ja nawet się zdziwiłem, ale pani biletarka powiedziała, proszę pana, shorty, tak, po angielsku shorty cieszą się największym powodzeniem, dlatego są wyświetlane na dużej sali. Wiesz, no po prostu byłem nagle w innej roli. Zawsze to ja pytałem, a tu mnie pytano.
To więc głupie pytanie, co
tak
trudniejsze, jak teraz?
Sam nie wiem, wiesz, bo z jednej strony jak ja pytałem, to musiałem się tam oczywiście przygotowywać. Tu jakby
wejść w cudzy świat, prawda?
Tak.
Opanować jakieś
mało
fakty.
Tego, przeważnie shorty są pokazywane w blokach, więc jak na przykład w Gdyni na festiwalu, to było 5 różnych filmów. Pięcioro różnych reżyserów, jeszcze aktorzy, do tego autorzy zdjęć. I z każdym trzeba było porozmawiać, więc to było trudne. Ale z drugiej strony, no, ja zadawałem pytanie i miałem w jakimś sensie święty spokój. Oni musieli odpowiadać, mówić o swoim dziele, A tutaj nagle jestem właśnie w roli tego, który ma opowiadać o tym, co zrobił, co wymyślił, co nakręcił, co mu w duszy grało, wiesz, i to jest no, kompletnie inna sytuacja, do której pewnie nie byłem przygotowany, ale no, jakoś tam sobie daliśmy radę.
No a te emocje, że tu publiczność siedzi, ja już nie mówię o tym, co powiesz, ale że za chwilę zobaczą, prawda? I tak, to słuchanie.
Przeżywałem bardzo. Oddechu. Widziałem ten film na dużym ekranie w zasadzie wcześniej na takiej próbnej projekcji, ale no de facto to był pierwszy pokaz, ten 19 października w środę, potem 21 jeszcze jeden mieliśmy i to była prawdziwa premiera tego filmu. Jak to ładnie na warszawskim festiwalu określają, światowa premiera, bo oni żądali tego. Ja musiałem na przykład film wycofać z selekcji do gdyńskiego festiwalu. Ale mam możliwość zgłoszenia go w przyszłym roku. I tak, no przeżywałem, no tak, byłem ciekawy, jak publiczność będzie reagować. Ale był dobry odbiór. No, mam takie poczucie, że ten film był dobrze przyjęty. Nawet tam byłem zaczepiany po projekcji przez osoby no, nieznane mi, które no, ciepło się wyrażały o tym filmie, który jest takim obrazem raczej no, nieoczywistym. Ja nie wiem, czy on się może wszystkim podobać. Na pewno nie jest tak zrobiony, żeby się wszystkim podobał.
No ja tutaj nic nie mogę w tej chwili powiedzieć, ponieważ Tomek mi zabronił oglądania na razie, zanim nie będę miała okazji. W poniedziałek, tak?
Tak, w poniedziałek w Gdyńskim Centrum Filmowym o godzinie 19:00.
Zobaczenia na dużym ekranie
tak.
Po prostu.
Tego. No tak, bo to szkoda go obejrzeć gdzieś tam na Vimeo czy w komputerze. Myślę, że traci dużo. Tutaj zdjęcia są bardzo ważne, ale no tak, trochę wchodzimy w obszar taki, którego nie znasz, więc...
No ale to tym ciekawiej pytać, wiesz. No, jakbym była tam właśnie obejrzała, przemyślała, bym ci może próbowała wmówić jakieś swoje interpretacje, a tak to ja mam taki internetowy opis i z niego wiem, że tak, 50-letni mężczyzna, pisarz, tak?
Tak.
I teraz to mnie zastanowiło, surowy.
Nie, to Iwonka, ja od razu ci powiem. To jest niestety internet. Otóż, jak zgłaszałem film do Warszawy, na warszawski festiwal, to ponieważ to jest międzynarodowa impreza, trzeba było wysłać dwie wersje językowe. I co ciekawe, wysłałem polską i angielską i oni tłumaczyli do swoich katalogów, na stronę festiwalową z tej wersji angielskiej. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. W związku z tym pewne rzeczy brzmią nieco inaczej niż ja bym chciał. Na przykład ten surowy.
No.
U mnie był gburowaty, bo to jest taka postać, którą sobie wyobraziłem, że on ma się widzowi, i tu jest pierwszy jakby element taki właśnie, bo to czasem widz się wtedy ustawia tak trochę z dystansem. Ja chciałem, żeby ta postać się nie podobała widzowi na początku. Taki był mój zamysł. I pamiętam rozmowę z Grzesiem Damięckim, który gra tę postać i mówię, Grzegorz, ale wiesz, no musimy zrobić wszystko, żeby ta postać się nie podobała, wiesz, bo ja mam takie poczucie, że ona ma się nie podobać na początku, ale potem jak się jego wyjaśnią, znaczy jego zachowanie powoli się zaczyna odkrywać jakby to, dlaczego on taki jest, bo to się odsłania powoli w filmie, to no widz jakby ma prawo go polubić później. A Grzesiek mi na to odpowiedział, no to mamy problem, bo ja go lubię od razu. Także wiesz, no to on pewnie będzie różnie odbierany. Ale rzeczywiście jest taki dość, no może się wydawać antypatyczny, gburowaty, no pije. No ma jakąś traumę widoczną z przeszłości, której nie zdradzę.
No, jeszcze musimy powiedzieć, to ja znowu wiem tylko z opisu, że pisarz.
Tak.
I że nagradzany, to jest prawda. Czy jakiś no, tak, uznany
to,
pisarz.
Tak, no jest laureatem Nagrody Nike na przykład, więc to jest górna półka. To jest pisarz, którego się zna, którego się kojarzy. I on sobie tam mieszka na tej Warmii, bo tam zdjęcia kręciliśmy i tak chciałem, żeby on tam przynależał do tego świata. Ja lubię w ogóle Warmię i Mazury. I co ciekawe, wielu pisarzy gdzieś tam osiada. No, można tu kilka nazwisk wymienić. Z kultowym Nienackim chociażby, tak, autorem Pana Samochodzika. Ale takich pisarzy jest więcej. I dlatego aplikowałem właśnie do Funduszu Warmińsko-Mazurskiego. Ja tam jeździłem na festiwal, WAMA Film Festival, byłem kilka razy, ponieważ jesteśmy takimi partnerami, znaczy byliśmy jako Gdańsk Dog Film Festival, między innymi nominowaliśmy do nagród Machulskiego, podobnie jak WAMA. A więc to takie były gdzieś tam satelitarne festiwale. I w wolnym czasie tak sobie tam spacerowałem po Olsztynie, tam okolicach i tak stwierdziłem, że o, to byłoby fajne miejsce, jak już ten pomysł filmu się narodził.
No i tam aplikowałeś i teraz opisywała cię Gazeta Olsztyńska, pewnie i inne tam media, że w Olsztynie kręcony jest film. No może nie całkiem w Olsztynie, troszkę w Olsztynie, głównie w Tomaszkowie, tak. Bo tam równiejsze ulice, co za chwilę pewnie wyjaśnisz, dlaczego to miało znaczenie. Ale też w Olsztynie, proszę, reżyser i autor scenariusza, też ważne, Tomasz Żółtowski jest i kręci.
Tak, no i chciałem rzeczywiście film zrealizować w Olsztynie. Ale tak, to prawda, tam w gazecie trochę to nie tak przedstawili, ale sens jest zachowany. Chodziło mi o prostą ulicę i asfalt. Było to potrzebne ze względów technicznych, a nie chcę nawet zdradzać dlaczego. Natomiast było to absolutnie niezbędne. Żadne kociełby, żadna kostka, żadne różnice poziomów, no bo po prostu pewne rzeczy nie mógłbym jakby zrealizować zdjęć. Mhm. I wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Okazuje się, że te takie dzielnice, gdzie są domki, nie wiem, Gutkowo, Likusy, ja tam objeździłem po prostu wszystkie możliwe ulice, wzdłuż i wszerz, tam jest albo właśnie kosteczka, albo duże różnice poziomów. I jeszcze na dokładkę, wszystkie domy mają oczywiście bramy szczelnie zamknięte. A mój bohater jest takim, przepraszam za określenie angielskie, freakiem, że on po pierwsze nie ma płotu, po drugie on nie ma dzwonka, do niego się puka i on najczęściej jeszcze nie otwiera. O tyle mogę zdradzić z filmu. A więc potrzebowałem domu bez ogrodzenia, gdzie będzie asfalt obok, prosta droga i jakieś małe skrzyżowanie najlepiej. No niby niewiele. Okazało się, że w Olsztynie nie znalazłem takiego miejsca. Spędziliśmy z moją producentką i z autorką scenografii tam 2 czy 3 dni i nic. Pojechaliśmy do Ostródy, znaleźliśmy dom, ale on też nie do końca spełniał takie... Ja nie byłem zadowolony, ale już koleżanki próbowały mnie tak, że no wiesz, no, trzeba się na coś zdecydować. I potem była jeszcze druga dokumentacja, 3 miesiące później, już właściwie taka, która miała jakby zakończyć. To, no, już ta Ostróda była tak, tak. Ale była na niej też autorka zdjęć i ja spotkałem taką koleżankę, znaczy umówiłem się z taką koleżanką z Olsztynka i ona poleciła nam pewne miejsca. I w ten sposób trafiliśmy do Tomaszkowa. Wjechaliśmy w pierwszą ulicę, ja powiedziałem ten dom. Był jeszcze drugi obok, też niezły, ale mówię, nie, no ten idealnie. Wszystko było to, o czym mówiłem wcześniej. No, objechaliśmy tam jeszcze, co prawda, kilka ulic, żeby tak się zorientować, ale nie, rzeczywiście podjechaliśmy, no bo dom wybrać to jedno, ale żeby on zagrał, to drugie. Okazało się, że państwo właściciele, uroczy ludzie, pani o takich no, artystycznych skłonnościach, tam jakieś mebelki sama robi, dużo pięknych obrazów, które zagrały zresztą w filmie. Mieliśmy nawet problem, bo jeżeli to są uznani jacyś twórcy, to najczęściej albo trzeba zgodę mieć, albo trzeba zdjąć te obrazy. Okazało się, że to były głównie dzieła ich znajomych, malarzy olsztyńskich, nie tylko, ale głównie ich znajomych i powiedzieli, że nie ma najmniejszego problemu, żeby te obrazy zostały i one zagrały w filmie. W ogóle no, od razu się zgodzili, ta propozycja była dla nich intrygująca, co mnie zaskoczyło, bo no, chyba nie do końca sobie zdawali sprawę, jak ekipa filmowa.
Na ile dni tam weszliście?
Tam weszliśmy, prawie 6 dni tam byliśmy. Ostatni dzień już był taki krótki, bo właśnie noc graliśmy, bo warunki atmosferyczne nam nie sprzyjały do pewnych właśnie rzeczy, bo nie tylko asfalt miał być i płaska droga, ale też suchy. A tam zaczęło padać od pewnego momentu i te zdjęcia, na których mi bardzo zależało na zewnątrz, trudne technicznie, no były albo częściowo w deszczu robione, a potem jak przestało padać w ostatniej chwili, bo rzeczywiście, myśmy na ostatnią noc się nastawiali, ja bałem się, że jeżeli deszcz nie przestanie padać, to ja pewnych zdjęć nie zrobię, a bez nich film nie miałby sensu. Więc do końca nie mogłem spać z wrażenia i o 2 w nocy przestało padać, tylko że to było z 31 sierpnia na 1 września i te noce już nie były takie ciepłe i ten asfalt niekoniecznie chciał wyschnąć. No, no. Zrobiliśmy te ujęcia, ale no, mogło lepiej wyjść. Natomiast widz, jak nie wie, to chyba nie będzie miał z tym problemu.
Joanna Kakitek, tak?
Jasia Kakitek zdjęcia, tak? To była czwarta osoba, że tak powiem, w kolejce, z którą miałem robić te zdjęcia, bo najpierw z takim kolegą, który znał ten scenariusz jeszcze z opowiadań, się znamy, przyjaźnimy się, taki mój kolega z Warszawy, operator. Potem jeszcze kto inny i w końcu zwróciłem się do Piotra Wojtowicza, którego znam, który jest no, wybitnym operatorem, jest profesorem też w szkole filmowej w Łodzi i wysłałem mu scenariusz. Piotrowi się ten scenariusz podobał i on powiedział, że chętnie to ze mną zrobi. Tylko jedno zastrzeżenie było, z powodu pandemii przesuwały mu się zdjęcia. On pytał kiedy. No i ja powiedziałem, że to będzie druga połowa sierpnia, no bo musiałem zgrać różne terminy. I on mówi, wiesz, mam w zasadzie wolne wtedy. Ale jest zagrożenie takie, od razu mnie uprzedził, że ten projekt właśnie mu się przesuwa. No i niestety przesunął mu się na ten czas. I on polecił mi Joasię, która była jego studentką, a później z nim pracowała często jako szwankierka i myślę, że była chyba jedną z jego takich zdolniejszych studentek, co potwierdzam ze współpracy, która no była, no, mogę powiedzieć, wzorcowa. Szybko znaleźliśmy jakby wspólny język, scenopis we dwójkę przygotowywaliśmy, a więc te wszystkie ujęcia, odwiedzając wszelkie możliwe jakieś kawiarenki w Warszawie. No i to była bardzo przyjemna praca. No oczywiście wiadomo, że na planie potem różne pomysły się tam pojawiają, które to gdzieś tam powodują, że te ujęcia czasem jakieś tam inne jeszcze wymyślamy. Ale generalnie mieliśmy bardzo podobny sposób patrzenia na bohatera, na to, jak go opisywać obrazem właśnie, bo ja miałem już takie wyobrażenie wcześniej i no, taki flow był bardzo fajny.
Mm-hmm. Bardzo jestem ciekawa tego domu, mieszkania, obrazów i Grzegorza Damińskiego w tym wszystkim, ale jak się szuka w internecie informacji na temat właśnie kręcenia tego filmu, to wyskakuje kolumbarium w Olsztynie.
Tak.
Cmentarz przy Poprzecznej, że on jest bardzo ważny. Faktycznie ważny był dla ciebie, ten moment jest w filmie istotny.
Bardzo. Nie będę opowiadał, bo znowu bym za dużo zdradzał.
Ale samo miejsce, bo rozumiem, że też musiało zrobić wrażenie, no bo cmentarz...
Powiem tak, planowaliśmy scenę na cmentarzu, no bo ona jest w scenariuszu i tak miało być. Natomiast ja chciałem właściwie taki normalny grobowiec. Oglądaliśmy różne cmentarze w Olsztynie, również w Ostródzie i ostatecznie dotarliśmy do tego właśnie tego cmentarza miejskiego, komunalnego, który jest przy ulicy Poprzecznej i jak tam weszliśmy... to nagle zobaczyłem te kolumbaria i mówię, matko, ja już nie chcę tego. Zresztą moja scenografka też od razu się zakochała w tych kolumbariach, bo one są kompletnie inne niż tak jak prochy, na przykład, nie wiem, na cmentarzach naszych, nie wiem, znam Oliwski cmentarz, znam na Brentowie, no wiem jak to wygląda i te kolumbaria są kompletnie inne. Tam są takie wnęki, więc tam można coś postawić, nie wiem, zdjęcie też. Ludzie przynoszą tam czasem kwiaty albo stawiają, nie wiem, maskotki. Także to było dość niezwykłe. Poza tym układ był taki rotundowy. To świetnie wyglądało nawet właśnie w marcu, jak myśmy byli na tej dokumentacji, bo już było tak szarawo i gdzieś tam jeszcze śnieg leżał. No ale mieliśmy grać lato, więc to w lecie to nieco inaczej jednak. Już ten klimat był nieco inny, ale nadal uważałem, że no mają niesamowity klimat te kolumbaria i tak tam jedna scena. W zasadzie w Olsztynie kręciliśmy tylko na cmentarzu, a wszystkie pozostałe zdjęcia były zrealizowane w Tomaszkowie. To jest tam 12 kilometrów taka sypialnia od Olsztyna leżąca.
I teraz wspominasz ten okres jako cudowny, przerażający, wspaniały, intensywny kręcenia właśnie, bo jesteś scenarzystą, tak? Reżyserem. No właśnie też, jak słyszę, właśnie takim producentem tego wszystkiego,
no,
wykonawczym.
Producentem może nie, aczkolwiek znalazłem osobę, która dofinansowała nasz projekt, więc w jakimś sensie taką producencką rolę spełniłem, to prawda. Bo to był biedny projekt, więc szukaliśmy no, pieniędzy. Natomiast no, tu muszę jedną rzecz podkreślić. Wiem, że aktorzy, na przykład Grzesiek Damięcki, zagrali za no, bardzo małe pieniądze. Dlatego, że Grzesiek od razu mu się ten scenariusz spodobał, co było dla mnie zresztą kluczowe, dlatego że ja mam taki zmysł, że jak piszę, nie wiem, chyba bym się w castingu sprawdził. Jak piszę, to ja sobie wyobrażam praktycznie wiele postaci, widzę twarze aktorów, aktorek, aktorów. Więc ja, oczywiście nie było pieniędzy na obsadę, na reżysera castingu, ja sam obsadziłem cały film. To są moje wybory, ale kluczowy był Grzegorz, który no, jest najważniejszą i właściwie postacią, która ciągnie całość.
To jeśli pozwolisz, od niego za moment zaczniemy.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Thank you.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościem salonu jest Tomasz Żółtowski jako reżyser fabularnego filmu krótkometrażowego Dziewczyna z moich snów. Można go obejrzeć późną nocą czy wczesnym ranem na Kanal Plus w wybranych dniach i porach. No, też w poniedziałek, czyli jutro w Gdyńskim Centrum Filmowym będzie taka uroczysta, tak?
Tak.
Premiera. Grzegorz Damiński przyjedzie, jest szansa?
Przyjedzie, obiecał.
Rola główna tego gburowatego, już zapamiętałam,
tak,
nadużywającego alkoholu pisarza, który ma dom, ale bez płotu, bramy i nikomu nie otwiera. No i teraz właśnie, jak dobrałeś obsadę, ale przede wszystkim o tę postać chciałam zapytać, bo już troszkę opowiedziałeś, już wiemy, że jakaś trauma, że coś się dzieje, no ale Dziewczyna z moich snów, ja przeczytałam, że to jest tak na pograniczu trochę jawy i snu właśnie opowieść. No i że pisałeś to dla Grzegorza Damięckiego, więc...
To znaczy, może nie tyle dla niego pisałem.
Ale widząc i... jego...
Tak, ale w trakcie pisania scenariusza, jak zacząłem się zastanawiać, kto mógłby to zagrać, miałem jeszcze kilka innych pomysłów, ale on był takim, no wydaje mi się, moim faworytem. Ale wrócę jeszcze do tego pytania o jakby charakter tego filmu. Tak, to jest kino oniryczne, tak bym je określił. Ona się rozgrywa gdzieś na pograniczu jawy i snu i nie do końca, myślę, nawet widz może mieć taką świadomość, co jest prawdą, co jest zmyśleniem, co jest wyobraźnią tego bohatera. No, on jest pisarzem, więc jego wyobraźnia jest no, taka bogata. Co jest snem, co jest jawą. Ale mówię, więcej nie mogę zdradzać, bo bym opowiedział film, a to byłoby chyba niedobre. Grzegorz przeczytał ten scenariusz, no w zasadzie jak się dowiedziałem już, że mam dotację z Funduszu Warmińsko-Mazurskiego Filmowego, to był grudzień 2020 roku, no niestety ten proces trwa, prawie 2 lata będzie za chwilę. Nawiązałem z nim kontakt. Myśmy się 2 razy zetknęli wcześniej, no tak chyba to średnio pamiętał zresztą, ale to nie było istotne. Poprosił, żeby mu wysłać tekst i dość szybko się odezwał, że to jest bardzo interesujące, że mu się podoba, że chętnie, ale rzeczywiście trzeba będzie no tam pewne rzeczy no, podyskutować na tym. Więc niedługo później ja byłem w Warszawie i odwiedziłem go w jego mieszkaniu, tam na Żoliborzu mieszka. No i rozmawialiśmy długo o tym tekście. No i potem Grzegorz zaczął proponować pewne rzeczy, to, co ja rozumiem, bo no, przede wszystkim zmiany dotyczyły pewnych kwestii dialogowych raczej.
Języka, tak?
Sposobu tak, nie struktury, bo pewne rzeczy mu nie leżały, ale ja to rozumiem. Aktor musi czuć, że to jest jego i więc jeżeli to nie zmienia jakby perspektywy jakby całej opowieści, no to ja nie mam z tym kłopotów takich. Aczkolwiek były momenty takie, że się trochę tam kłóciliśmy. No twórczo oczywiście. Ale no, znaleźliśmy jakiś konsensus i potem już jakby do zdjęć. Od razu też wpadłem na pomysł obsadzenia w roli Amelii. To jest taka kobieta, która sprząta u tego. Właściwie jedyna osoba, która ma z nim kontakt. No bo on się tak odciął od świata, mieszka sam. Znałem ją z Teatru Wybrzeże, więc jako lokalny patriota zatrudniłem aktorkę z Gdańska, Agatę Bykowską. Uważam, że to jest bardzo utalentowana aktorka i spełniła w moim odczuciu pokładane nadzieje w niej. To jest dobra rola, no tak myślę, no nie wiem, to już widzowie muszą ocenić, świetnie się z nią w ogóle pracowało. No mówię, myślę, że wielu aktorów, którzy mają jednak ten taki warsztat teatralny, to też praca z nimi jest naprawdę no, nieco inna.
No, ale 2 gwiazdy filmowe też masz. Chyba się nie obrażą, jak tak powiem. Witold Dębicki i Jacek Borusiński. No nie tylko filmowe przecież, tak, ale no, jednak, prawda?
Tak, tak.
Twarze znane, charakterystyczne. A Jacek Borusiński to wręcz przyklejony do takich ról. Ostatnio widziałam listy do M5, to tam Pataszon chyba się jego postać nazywa. No taki bezdomny z krzywą buzią, no taki tak, komediowy.
No więc właśnie, Jacek jest kojarzony, jeszcze mogę tu dorzucić tytuły, Powiedz kotku, co masz w środku i tym podobne filmy. Mhm. No jakby tytuły już zdradzają historię. Jacek grywa zwykle takich nie do końca rozgarniętych młodzieńców. No już teraz jest właściwie dojrzałym facetem. Ale ja go raz widziałem w filmie, gdzie zagrał poważniejszą rolę. Poza tym my się z Jackiem znamy już od jakiegoś czasu. I Jacek ma takie smutne oczy. I stwierdziłem, że cholera, ja bym chciał, żeby on zagrał rolę poważną. I zadzwoniłem do niego i mówię, wiesz Jacek, będę robił film, a chciałbym cię zatrudnić. A on mówi, o super, ale mówię, wiesz, to jest rola taka no serio, nie komediowa. On mówi, no to jeszcze lepiej. Bardzo się ucieszył, on też nie chce tej szuflady. Ja myślę, że on ma dużo więcej do zaoferowania, a oczywiście ma naturalną wiskomikę, która mi w ogóle nie przeszkadzała w tej postaci w filmie, ale też jakby wydaje mi się, że tam jest potencjał na granie zupełnie innych ról. Natomiast u nas jest często tak, że idzie się po najmniejszej linii oporu i zatrudnia się według tak zwanej szuflady, tak? Jak on już jest w szufladzie pod tytułem komedia romantyczna, no to tak będzie grał. Tym bardziej, że wyszedł z kabaretu, właściwie cały czas w nim jest, bo Mumio wznowiło, z tego co wiem, występy, jeżdżą po Polsce, więc jest też artystą kabaretowym, co naturalny sposób jakby, nie wiem, te ekipy filmowe prowokuje do tego, żeby go zatrudniać właśnie w rolach takich komediowych. A tu nie, tu będzie trochę w poprzek z Jackiem. Natomiast z Witkiem Dębickim było trochę inaczej, dlatego że te role, mogę to zdradzić, bo to nie jest żadna tajemnica, miał zagrać Piotr Frączewski. Byliśmy już po próbach nawet. Panu Piotrowi scenariusz się spodobał, tylko niestety tam jedna rzecz była, o której wiedziałem, ponieważ pan Piotr miał zawał kilka lat temu na planie serialu i no tego czasu ma problemy z sercem, no, arytmia i on poszedł do lekarza jakieś 3 tygodnie przed naszymi zdjęciami, no i te wyniki nie były zbyt dobre. No i ze smutkiem, ale wycofał się z tego projektu. On już w ogóle tak widzę, że powoli się wycofuje chyba. Schodzi ze sceny, z ekranu, bo jest chory po prostu. I wtedy musieliśmy znaleźć aktora i tak no, kilka pomysłów było. No i jednym z takich był właśnie Witek Dębicki, który się zgodził zagrać. I powiem coś bardzo niepopularnego. Wydaje mi się, że lepiej się stało, że zagrał to Witold Dębicki niż Piotr Frączewski. Ja wiem, że to herezja prawie, ale mój ukochany aktor, no, na którym się wychowałem w jakimś sensie, mówię o Piotrze Frączewskim, jest tak charakterystyczny jednak.
Właśnie tak myślałem, akurat, że to był Frączewski w filmie Żółkowskiego.
Do tej postaci i do jego relacji z głównym bohaterem nie wiem, czy to byłaby zaleta. Oczywiście, no mógłby to inaczej zagrać, ale moglibyśmy mieć pewne problemy. Natomiast Witek zagrał to moim zdaniem idealnie, tak dokładnie jak chciałem. No i jest to świetny aktor, cały czas w dobrej formie, więc a przy tym szalenie skromny człowiek. No i tak właśnie Witek też trafił do ekipy. No i jest jeszcze jedna osoba, o której nie mogę nie wspomnieć. Łyżwiarka, która jest amatorką. I ona zagrała bardzo ważną rolę, ale niech to zostanie tajemnicą, chociaż to pewnie można gdzieś wygooglać i znaleźć.
Ale to wiem, że łyżwiarka Iza.
Tak, łyżwiarka Iza, a gra postać rolkarki. Ona jest reprezentantką Polski w łyżwiarstwie figurowym synchronicznym. Reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Świata na przykład. Czyli 16 młodych kobiet czy dziewczyn, te same układy na tafli wykonuje. Jest to niesamowite wrażenie, muszę powiedzieć. Momentami bałem się, że one się pozabijają, bo byłem na treningach i tak sobie ją wybrałem właśnie. Dobrze się z nią pracowało, bo była powtarzalna, bo jest ambitna. Robiła to, co miała robić. No myślę, że tu trening jakby sportowy też ją nauczył, takiej precyzji właśnie. To łyżwiarstwo synchroniczne na pewno wymaga olbrzymiej precyzji, a tego też potrzebowałem w filmie. W drobniejszych rolach pojawiają się młodzi aktorzy z Teatru Olsztyńskiego imienia Stefana Jaracza, których też zrobiłem taki casting mały i wybrałem te osoby. Także no, no rzeczywiście obsadziłem w całości ten film.
Bardzo jestem ciekawa. No i teraz mogę się tylko domyślać, co jest jakby sednem i jak to... Nie będę się domyślać, jak to ostatecznie wygląda, czy chodzi o miłość, czy chodzi o właśnie...
Ja wiem, Iwona, wiesz, ten tytuł Dziewczyna z moich snów...
To sugeruje, wiesz, że to taka...
Tak, jakaś... ale on jest trochę podstępny, to mogę zdradzić. On jest wieloznaczny, o tak bym to ujął. Jest, w pierwszej chwili, jak ktoś słyszy Dziewczyna z moich snów, to nie wiem, może mieć skojarzenia,
tak
nie
wymarzona,
wiem,
prawda?
Z Harlekinem z lat 90. albo z czymś takim. A to nie jest taka historia. Ja bym to określił jako dramat psychologiczny, ale właśnie taki oniryczny, złamany między jawą a snem. A tytuł jest, mówię, taki no, niejednoznaczny. To tyle mogę powiedzieć.
A powiedz, od kiedy ty myślałeś, marzyłeś może o tym, żeby właśnie stanąć za kamerą, wyreżyserować, stworzyć swój własny film?
To nie jest marzenie od dzieciństwa. Nie. Ja bardzo chciałem być aktorem. I jako chłopak zajmowałem się tym amatorsko przez tam no, jakiś czas. I w kabarecie grałem w moim liceum w 9 tutaj w Gdańsku. I byłem w zespole teatru przy Placu Młodzieży. No, jeździliśmy na różne festiwale. Jeszcze na pierwszym roku studiów też pojechaliśmy z kolegami dwoma, którzy później zostali aktorami i reżyserami. Z Wojtkiem Starosteckim i z Tomkiem Dudkiewiczem do Zakopanego na taki festiwal, który wygraliśmy zresztą. To był Teatrów Małych Form i Poezji Romantycznej. Taki ogólnopolski i myśmy tam dostali pierwszą nagrodę. Ale to było moje już ostatnie podrygi aktorskie. Ja nie dostałem się kilka razy do szkoły teatralnej. Uparłem się na Warszawę, to, co było błędem podobno, ale ja zawsze byłem taki głupio uparty i na tym traciłem. Ja tak chyba mam do dzisiaj. I no był tam, jak trzeci raz zdawałem, to odpadłem głosowaniem, co było dość bolesne dla mnie. No i nie zostałem aktorem, ale chyba dobrze się stało. W tej chwili ktoś tam mnie nawet zapytał, a co byś sobie obsadził? Może ja mówię, w żadnym razie. Nie, nie, ale już kompletnie tego nie czuję.
Pewne delikatne podobieństwo jest coś... do Grzegorza Damińskiego.
Nie, no Grzegorz jest dużo przystojniejszy ode mnie.
To... Nie będziemy tego rozstrzygać, ale coś w tym jest. Natomiast no, tak czy inaczej jakoś ciągnąłeś, ale z innej strony. A dziennikarstwo telewizyjne jakoś ci dawało namiastkę tego?
Tak, oczywiście, bo przecież program, który może pamiętasz, wspomniałaś o nim dzisiaj, Co jest grane, który robiłem przez lata. Ja tam się trochę wyżywałem aktorsko, oczywiście inaczej, paraaktorsko, tak bym to ujął. Nigdy nie rościłem sobie pretensji, że to mają być jakieś aktorskie popisy. Natomiast, jak pamiętasz może, ja tam się trochę przebierałem. Jakieś scenki były, których uczestniczyli też, uczestniczyły moje koleżanki, moi koledzy z telewizji, które jakby były wstępem do recenzji filmowej. No tak to sobie wymyśliłem i to robiłem wiele lat. No oczywiście występy na ekranie to też jest rodzaj pewnego show, więc gdzieś tam się spełniłem. Ale jak odszedłem z telewizji, no już wiele lat temu, zacząłem pisać scenariusze. I no nie będę tu nudził, ale napisałem takie dwa duże scenariusze pełnometrażowe. Jeden nawet o mały włos nie został zrealizowany. Bardzo poważny producent chciał go robić. I ja potem nagle stwierdziłem, że nie, ja to sam zrobię. Bo ktoś mi nagle powiedział, że mówi, wiesz, tak analizujesz tekst, te postaci i to wszystko, jak reżyser. Mówi, zrób sam ten film. Ja mówię, no ale ja nie znam tej całej logistyki, boję się tego i ten. Mówi, dobry drugi reżyser, który nie ma ambicji bycia pierwszym i mówi, on ci poustawia, a resztę to już wiesz, producent i tak dalej. Ja to chciałem jako kino niezależne zrobić, czyli za jakieś nieduże pieniądze, no tam nawet gdzieś miałem obiecane, nic z tego nie wyszło ostatecznie, ale któregoś razu, i było to na festiwalu w Gdyni, rozmawiałem z pewnym producentem i on mówi mi tak, słuchaj, okej, chcesz zrobić ten duży scenariusz, zrealizować go jako reżyser. W porządku, ale nikt ci nie da pieniędzy, a bez PiS-u na pewno go nie zrobisz, bo to wymaga no jednak kilku milionów, chociaż to jest kino współczesne. Nikt ci nie da pieniędzy, bo jesteś bez szkoły filmowej, po pierwsze. Po drugie, nie masz żadnego dorobku, nie zrobiłeś żadnego filmu. No bo tam oczywiście ten dokument kiedyś tam, no okej, ale mówi, zrób fabułę krótką, i najlepiej, żeby jakieś nagrody jeszcze dostała. I wtedy zupełnie z innej pozycji startujesz, aplikując o pełen metraż na przykład do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I ja nagle stwierdziłem, Boże, taka prosta rada, a jaka mądra. Pomyślę sobie, trzeba napisać jakąś trzydziestkę. No i, no i wymyśliłem taką właśnie historię, którą później udało mi się na ekran.
Czyli to jest taki szczebelek trochę, początek.
Tak, ale mimo wszystko no, to jest jednorodne dzieło jakieś tam,
nie,
więc,
mówię,
więc
nie.
Jest to takie moje dziecko, które już wyszło w świat, no bo jak mówię, jest po premierze tej warszawskiej. Ale tak, w zamyśle jest tak, że to jest szczebel, bo i tutaj jest pewien paradoks. Otóż chciałem zrobić tamten scenariusz pełnometrażowy, który nawet cieszył się pewnym zainteresowaniem, a ja już go nie chcę zrobić. Dlaczego? Bo no, upłynęło trochę lat od momentu, jak go napisałem, a ja pisałem tam o różnych rzeczach. To nie było o polskim piekiełku, ale trochę też. No, historia tak się potoczyła przez te lata, że ten scenariusz moim zdaniem nie ma już takiej siły i ja sam czuję, że nie, no już nie. Natomiast mam inny pomysł i już zacząłem pisać scenariusz pełnego metrażu. Mogę tylko zdradzić, że to jest kino historyczne, lata 60., 70., ubiegłego stulecia.
Tak, tak. No to nie tak bardzo historyczne.
No, ale to tak się nazywa, bo to jednak jest kilkadziesiąt lat wstecz. Warszawa i wzorowane na prawdziwych wydarzeniach i na prawdziwej postaci. Ale też nie chciałbym, żeby to było stricte biografia. bo ta postać nie kojarzy się, tak jak, nie wiem, były te biografie, tam, nie wiem, profesor Religa się pojawia, tak, film Bogowie, czy Kalina Jędrusik ostatnio.
Tak.
To nie jest postać aż tak kojarzona, ale jest bardzo ciekawa i uważam, że tam jest bardzo dużo materiału na film, no i będę chciał walczyć o to.
No dobrze, to teraz jak się ta forpoczta tutaj sprawdzi i zachowa, bo rozumiem, że oprócz Warszawskiego Festiwalu Filmowego gdzieś tam to jeszcze powysyłasz, nie wiem, mnie się w różnych obcych językach pootwierały strony z dziewczyną z twoich snów, czy tam z moich snów.
A to nie
czesku,
wiem dlaczego.
Coś, no nie wiem, no jakieś tam może no, obserwowali Festiwal Filmowy w Warszawie, a może nie wiem.
Jak wspomniałaś, filmy od teraz od początku listopada jest dostępny w Kanale Plus. Właściwie pierwsza emisja była już w czwartek,
tak.
17, tak? Dobrze mówię, 17. 3:50 chyba? I tak są 4 emisje zaplanowane w przyszłym znaczy w tym tygodniu nadchodzącym. W czwartek również 2 emisje i w piątek jedna, więc w sumie 4 emisje. Wszystkie w przedziale między chyba 3:30 a 4:50. Także dla osób, które chronicznie cierpią na bezsenność.
Wiem, to jest godzina geniuszy podobno. A
no może, ale nie wiem, czy akurat geniusze chcą oglądać Kanał Plus.
Na pewno to nie jest pora dla wybitnych intelektualistów.
No ale jest film rzeczywiście w Kanale Plus, więc można go obejrzeć. Można go sobie pewnie nagrać, więc to jest jakaś ścieżka. Natomiast oczywiście filmy krótkometrażowe mają tę wadę, że nie mogą być pokazywane w kinach, bo to nie jest ten metraż. I ich żywot jest no, głównie festiwalowy. Ponieważ wiedziałem, że jest zainteresowanie dość wcześnie tego warszawskiego festiwalu, to zaryzykowałem i wycofałem go chyba z 2 festiwali z selekcji. Do innych już go nie zgłaszałem, bo wiedziałem, że są przed warszawskim festiwalem, no a on jest był w październiku, pod koniec października, więc no właściwie rok się kończy. Przede mną przyszły rok, gdzie no, na pewno będę chciał go pokazać na różnych festiwalach. Będę go zgłaszał i na polskie, i na zagraniczne festiwale.
A ten pokaz w Gdyńskim Centrum Filmowym to jest taki...
Możemy przyjąć, że to jest taka nasza trójmiejska premiera. Miała być w Olsztynie. No, z powodów pewnych tam zawirowań technicznych nie doszło do niej w lipcu. I na pewno nie odbędzie się w tym roku. Nie wiem, może w przyszłym, a no, skorzystałem jakby z gościnności Gdyńskiego Centrum Filmowego. No, wiele lat, jak wspomniałaś, gdzieś tam byłem związany z
festiwalem filmowym.
Tak, no, prowadząc Kino Niezależne, właśnie to, moderując te rozmowy, zapowiadając Kina Niezależnego i potem również filmów studenckich, co ewoluowało w konkurs filmów krótkometrażowych, tak, bo to były różne fazy. No, robiłem to, no mój Boże, prawie 20 lat. No i skorzystam oczywiście z gościnności Gdyńskiego Centrum Filmowego i w kinie, znaczy w sali Warszawa, więc tej największej będzie
tak.
Pokaz jutro o 19:00, z czego się bardzo cieszę, bo no, ja jestem lokalnym patriotą, zawsze byłem z Trójmiastem związany i fajnie, że mogę to tu pokazać.
Obejrzę.
Także będzie mi miło.
Dziękuję, mam nadzieję, że w najbliższym magazynie filmowym podzielę się wrażeniami, a nie wiem, czy ty pytałeś tych młodych twórców, kiedy z nimi rozmawiałeś na przykład o to, kto jest ich mistrzem, nauczycielem, w sensie nie bezpośredniego kontaktu, tylko w kinie. Czy ty mógłbyś takie swoje jakieś tropy wskazać współcześnie, czy w tej chwili już jesteś sam sobie?
Mówimy o mnie, tak?
O tobie w tej chwili, tak. Znaczy zaczęłam
ukochanym,
o tym, czy ty pytałeś,
jeżeli mówimy o polskich
odpowiadać.
Reżyserach, to moim ukochanym reżyserem był zawsze Wojciech Jerzy Haas. Nigdy nie byłem na kolanach, jeśli chodzi o Andrzeja Wajdę. Znaczy doceniam oczywiście przynajmniej część jego filmów, ale wydaje mi się, że takim wizjonerem, niezwykle ciekawym reżyserem, który przerósł swoją epokę niewątpliwie, był Wojciech Jerzy Haas i to jest jakiś taki tam wskazówka. Natomiast ja, wiesz, no nie wiem, nie staram się chyba na nikim wzorować. Tam ktoś miał jakieś skojarzenia a propos mojego filmu z jakimś, wymienił mi reżysera, ale ja nie wiedziałem, o kogo chodzi i filmu nie znałem. Więc nawet nie umiem powtórzyć. Ale to były takie luźne dość, bo to zupełnie inna historia, ale jakby sposób, nie wiem, patrzenia na bohatera czy opowiadania o nim. No ale wiesz, to się może zdarzyć i to jest często przypadek, a nie to, że ktoś się na kimś wzoruje. No natomiast wiesz, jeśli chodzi o reżyserów zagranicznych, no to wielu jest takich, na których się wychowałem, których cenię, lubię. To tutaj dużo czasu by mi zajęło i wymienianie. No.
Nie musisz. Nie musisz, ja się tylko tak właśnie zastanawiam, bo z jednej strony pomaga, z drugiej trochę może przeszkadzać twoja no, ogromna wiedza, świadomość, ta biblioteka w głowie, kina, którą masz. I to biblioteka nie tylko tych wielkich właśnie twórców, ale wszystkich prób, czasem nieudanych, krótkich, małych filmów, z których coś tam ci na pewno zostało za każdym razem.
Tak, to jest słuszna uwaga, wiesz, bo ja jak zaczynałem pisać pierwszy scenariusz, długo się zabierałem. Ja miałem różne pomysły, ale zawsze miałem takie poczucie, poza tym byłem bardzo zapracowany jeszcze jako dziennikarz telewizyjny i kładłem to na karb braku czasu, ale potem jak już miałem więcej, to nagle stwierdziłem, że jednak chcę pisać i wtedy właśnie włączyła się ta autocenzura. Miałem poczucie, że to już było, że ja kogoś powielam, że to jest nieoryginalne i tak ciągle mnie to męczyło i pamiętam, że jak pisałem ten pierwszy scenariusz właśnie, oferta, na którym mi tak zależało bardzo, którego już nie zrobię, zadzwoniłem do takiego reżysera, no, bardziej dokumentalista, Andrzej Czarnecki, u którego zagrałem kiedyś w filmie, bo ja jako chłopak też zagrałem w filmie. To był film katowickiej szkoły filmowej i mówię, Andrzej, wiesz, piszę scenariusz, ale właśnie, no, tak powiem, podzieliłem się z nim takim niepokojem, że mówię, wiesz, mam takie momenty, że mam wrażenie, że to już mogło być. A on mi wtedy powiedział, że wiesz, wszystko to już było u Szekspira, a ja mówię, no to może nawet u Arystotelesa. On mówi, o, jeszcze lepiej, mówi, to nie jest istotne. Oczywiście, że wszystko już było, ale ważne, jak ty o tym opowiesz. I to dało mi do myślenia, że nie autocenzurujmy się tak, bo tak, przeszkadzało mi to. Wiesz, ta specjalizacja filmoznawcza i to wszystko, masa filmów obejrzanych po różnych dyskusjach, różne prądy, no, gdzieś tam siedziałem w tym i nagle stwierdziłem, że nie, ja to muszę z siebie wyrzucić po prostu i być jak taki, wiesz, nowicjusz, który siada, po prostu pisze, bo ma pomysł i w ogóle go nie interesuje jakby ta cała podbudowa, nie wiem, filmoznawcza nazwijmy.
Wysnuć swój własny film, swój własny
tak,
obraz.
Tak, i mogę powiedzieć śmiało, że to, co zrobiłem, absolutnie nie inspirowałem się żadnym innym filmem. Natomiast inspiracją była scena, którą widziałem przez okno i która chodziła, miałem ją w głowie przez lata. I ta scena się pojawia w moim filmie. Mm-hmm. Jest bardzo ważna dla tego filmu. Ale też nie mogę więcej zdradzić.
Nie zdradzę.
Ale tak, tam pewna rzecz jest taka, która rzeczywiście się wydarzyła.
Dziewczyna z moich snów. Debiut fabularny Tomasza Żółtowskiego, który był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Nie budźcie mnie, śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo nie wierzę, cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia. Więc jawą nie łudźcie mnie, nie łudźcie mnie. Połączę. Kwietnej świetne. Nogami drastam w łąkę i teraz jestem pąkiem, po którym chodzi motyl tak lekki jak sam dotyk, lecz motyl trwa króciutko, bo wyczerpuje chłód go, więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą miną Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności pomyłkowe. Budźcie mnie. Śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo po tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw